12 stycznia 2024 roku, 688 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Jak zwykle zaczynamy od informacji przygotowanych przez Darię Hordyjko. Pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy została zawieszona do czasu zatwierdzenia przez Kongres nowego finansowania, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Według niego 27 grudnia 2023 roku Stany Zjednoczone przekazały ostatni pakiet pomocy wojskowej, na który miały wystarczającą sumę pieniędzy. Z Litwy, o czym wczoraj opowiadaliśmy, ukraiński prezydent Zełenski udał się do Estonii w ramach wizyty w państwach bałtyckich. Jego estoński odpowiednik, prezydent Alar Karis, obiecał przekazywać Kijowowi 25 setnych PKB rocznie i wezwał inne kraje do pójścia w jego ślady. Przypomnę, że pan prezydent Karis był w 2022 roku gościem Radia Wnet. Tę rozmowę można znaleźć na kanale YouTube. Ukraiński prezydent podczas wizyty w Estonii powiedział, że mężczyźni w wieku mobilizacyjnym powinni być na Ukrainie pomagać jej, jeśli nie walcząc, to płacąc podatki. Następnym krajem, który odwiedził Zełenski, była Łotwa. W Rosji zatrzymano szpiega pracującego w strategicznym przedsiębiorstwie, który przekazywał polskim służbom tajne informacje, poinformowała w piątek agencja Interfax w oparciu o komunikat rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Przypomnę, że informacje Interfaxu mogą być po prostu fake newsami. Rosja domaga się pilnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ z powodu ataku wojskowych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na bazy Houthi w Jemenie. Spotkanie ma się odbyć dzisiaj, 12 stycznia, na ten temat i jak to może wpłynąć na sprawy ukraińskie, będziemy za chwilę też rozmawiać. Ale najpierw łączymy się ze wschodem Ukrainy, gdzie jest Damian Duda, polski medyk pola walki, Fundacja w Międzyczasie. Dzień dobry, Damianie. I bardzo przepraszam naszych realizatorów, ale ja nie słyszę Damiana i rozumiem, że Damian mnie słyszy. Widzę z jego ruchu ust, że Damian nas usłyszał. Damianie, kiedy my będziemy próbowali odzyskać twój dźwięk, mam nadzieję, że on jest słyszany na kanale radiowym. Zaraz jeszcze się upewnię, czy tak faktycznie jest. Poproszę o informację od naszych realizatorów, czy Damian na Dudę słyszymy. Damian Duda chyba jednak nie jest z nami w pełnej łączności. Mam informację z Radia Wnet, że niestety Damiana Dudy nie słyszymy. To za chwilę spróbujemy połączyć się znowu. Damian Duda jest na wschodzie Ukrainy. Jak Państwo przez chwilę widzieliście, ci, którzy nas obserwują na YouTubie, na kanale YouTube, nadaje z miejsca, które ma charakter na pewno miejsca bojowego, niełatwego. Damian Duda, polski medyk pola walki, Fundacja w Międzyczasie. Mam nadzieję, że uda nam się z Damianem porozmawiać, a dopóki nie ma Damiana, to przedstawię naszych korespondentów. Mam nadzieję, że z nimi będzie łączność. W Drohobyczu Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko.
Ja Artura Żaka słyszę. Mam nadzieję, że radiosłuchacze też słyszą na kanale YouTube, że też słyszą. Dzień dobry, Dmytrze. Dmytro Antoniuk w Kijowie.
Witam Państwa serdecznie. Witam z Kijowa.
I mam informację, że być może już udało nam się w pełni nawiązać połączenie z Damianem Dudą. Damianie, dzień dobry.
Pawle, mam nadzieję, że już mnie słychać.
Słyszymy cię, Damianie, połączenie nie jest najlepsze, ale rozumiemy, że miejsce, w którym jesteś, jest miejscem skomplikowanym. Jeszcze raz przypomnę, Damian Duda, polski medyk pola walki, Fundacja w Międzyczasie. Damian Duda, który od 2014 roku, nawet ciężko pewnie stwierdzić, i pewnie Damianie, ty też sam nie wiesz, ile czasu spędziłeś na Ukrainie, ile czasu spędziłeś bezpośrednio na linii frontu. Widzimy to twoje otoczenie, możemy się domyślać, że też jesteś w pobliżu linii frontu. Powiedz nam, gdzie jesteś, na tyle, na ile możesz opowiedzieć.
I frontu, gdzie wyczekujemy na rannych. Z chwilą, kiedy ranni są przywożeni do naszego okopu, są stabilizowani i w miarę ogarniętych pacjentów, w miarę wydolnych pacjentów, takich, którzy będą mogli przeżyć tą trudną drogę, jaka ich czeka, wywozimy w miejsca bezpieczne, wywozimy do karetek pogotowia, wywozimy do szpitali.
Damianie, gdy słyszymy o linii frontu, to też jedno z takich pierwszych podstawowych pytań, które pojawia się w głowie. Jak wygląda teraz sytuacja? Rozumiem, że nie obserwujesz, czy nie masz możliwości opowiedzenia o całej linii frontu, ale jak wygląda sytuacja tam, gdzie jesteście? Czy to jest sytuacja obrony, czy to jest sytuacja tej ofensywy, o której tak wiele mówiono? Czy czujesz, po której stronie jest w tym momencie ta siła?
Na tym odcinku donbaskim, na którym my się znajdujemy, trwa przeciąganie liny. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Natomiast za wiele tutaj się nie rusza. Poza tymi walkami, które tutaj trwają, walczymy też z warunkami. Wszędzie jest pełno śniegu, niemalże po kolana. Mamy do czynienia z dużymi mrozami. Praktycznie nie mamy możliwości dogrzewania samej pierwszej linii. W grę wchodzi tylko i wyłącznie jakiś piecyk gazowy. Aczkolwiek wiecie Państwo, z jakim ryzykiem wiąże się zabieranie ze sobą butli gazowej dla pierwszą linię. Nie ma możliwości dogrzewania się piecykami tam, gdzie chłopcy są, na samej pierwszej linii w okopach, no bo wiadomo, dym zdradziłby, gdzie ludzie są. I w takich warunkach, w takich mrozach trzeba spędzać kilkanaście dni, zanim zostaną chłopcy wymienieni. To samo tyczy się też nas, medyków. My tutaj poza chłodem walczymy też ze szczurami, które próbują włazić do naszych ziemianek, więc no, są to warunki, o których wielu ludziom no, nawet nie są w stanie sobie tego wyobrazić.
Damianie, gdy opowiadasz o tych warunkach, zresztą pozwolę sobie zaprosić Państwa na do mediów społecznościowych Damiana Dudy, na bieżąco relacjonujesz, informujesz o tych szczurach, opisywałeś ten problem już na jesieni, dodatkowy problem na froncie, który może wydawać się, że jest taki mniej istotny niż to, co dzieje się wokół, ale jest problemem faktycznym. Teraz wspomniałeś o tych warunkach pogodowych na wschodzie Ukrainy. Podejrzewam, że ta zima teraz może być jeszcze gorsza niż to, czego doświadczamy na zachodzie.
Tak, ona nie bierze jeńców. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakby chłodu, gdzie można się przed nim chronić od czasu do czasu. To jest problem zmęczenia organizmu, braku żywienia odpowiedniego tutaj na miejscu bezpośrednio na pierwszej linii, więc i spadku odporności. W pewnym momencie żołnierze, którzy przez dłuższy czas przebywają w takich warunkach, łapiąc przeziębienia, rozwijają infekcje, znacznie chorób, chociażby takich jak zapalenia płuc, których tutaj jest całe mnóstwo. Więc tak naprawdę walka w zimę wymaga 4 razy tyle odporności fizycznej i psychicznej od żołnierza, co walka w ciepłych miesiącach.
W raporcie Kijowa w formacie audio na antenie Radia Wnet, ale w formacie też wideo na kanale YouTube. Serdecznie Państwa zapraszam. Rozmawiamy z Damianem Dudą, polskim medykiem pola walki. Możecie Państwo na kanale YouTube zobaczyć te warunki, o których Damian w pewnym sensie mówi, bo miejsce, z którego nadaje, właśnie wygląda tak. To miejsce na pewno jest związane z warunkami bojowymi. Artur Żak w Drohobyczu, który przysłuchuje się naszej rozmowie, ma, Damianie, do Ciebie pytanie. Arturze?
Dzień dobry, panie Damianie. Ja mam tak naprawdę 2 pytania. Pierwsze pytanie, bo często słyszę od moich kolegów, którzy są medykami pola walki, że medycy są niejako celem priorytetowym dla armii rosyjskiej, że jednak Rosjanie uderzają właśnie w ekipę medyków pola walki, czy na zerze, czy nawet w tych miejscach, gdzie pacjenci są stabilizowani. Jak to wygląda z pana perspektywy? I drugie moje pytanie to są fizyczne ataki na was jako na medyków pola walki, a czy nie spotykacie się też z atakami w przestrzeni informacyjnej, właśnie z atakami ze strony czy też propagandzistów rosyjskich, czy też dalej tych komunikatów powielanych na terenie Polski, Europy i całego świata?
Witam serdecznie. Tak, my wielokrotnie byliśmy atakowani w trakcie transportu, w trakcie wykonywania naszych działań. Punkty, w których bywaliśmy, gdzie stabilizowaliśmy pacjentów, też były bardzo często ostrzeliwane, więc tutaj nie ma czegoś takiego jak międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych dla Rosjan. Oni nie respektują żadnych praw. Nie oznaczamy naszych samochodów jako samochody medyczne przy ewakuacji, dlatego że te samochody ściągają ogień przeciwnika jeszcze bardziej. W szczególności mogę czuć, kiedy byliśmy w Bachmucie, kiedy miejsce, gdzie stabilizowaliśmy rannych, ściągało no jak magnes wszystko to, co mogło do nas przylecieć. Jeżeli chodzi o przestrzeń informacyjną, tak, i tutaj robi się coraz bardziej agresywnie, coraz częściej pojawiamy się na stronach internetowych, ich zamieszcza się najemników, gdzie pisze się, że nie jesteśmy medykami, tylko tak naprawdę jesteśmy najemnikami, którzy wywożą żołnierzy ukraińskich na części, na organy, więc już tutaj wydaje nam się, że tworzy się zaocznie akt oskarżenia, tak, by z chwilą, kiedy byśmy się dostali do niewoli, można było powiedzieć, że nasza nielegalna działalność polegała na tym, na tym, na tym, na tym, i by obrać nas całkowicie z prawa, jakie przysługują medykowi, kiedy ten zostanie wzięty do niewoli bądź będzie w niewoli. Więc niestety też odczuwamy tą wojnę informacyjną na własnej skórze.
A czy ta wojna informacyjna jest, przepraszam Pawle, czy ta wojna informacyjna jest widziana właśnie w mediach polskich, to znaczy w przestrzeni informacyjnej polskiej, może nie mediach?
Na szczęście nie. Od eskalacji te media głównego nurtu, ja nie mówię tutaj o mediach, które są inspirowane przez Moskwę, bądź pewnie opłacane przez Moskwę, raczej się nie pojawiają takie rzeczy i raczej takie informacje nie przebijają się dalej. Natomiast wcześniej bywało, że media podawały informacje, które wypływały na przykład z źródeł takich jak Noworosja Today czy Russia Today.
Dzisiaj będziemy rozmawiali też o tym znaczeniu, wykorzystywaniu elementu polskości w rosyjskiej propagandzie na naszej antenie i na kanale YouTube. Damianie, jeden z naszych oglądających na kanale YouTube, napisał komentarz do tej wypowiedzi. Nie będę całego tego komentarza przytaczać, ale zaczyna się tak. Tytuł powinien brzmieć: relacja z inscenizacji wojennej. Właśnie wróciłem z Kijowa 3 dni temu. Przestańcie kłamać. Rozumiem, że według części odbiorców też niestety w naszym kraju. Wojna, która się toczy, wojna krwawa, którą my też jako reporterzy Radia Wnet wielokrotnie obserwowaliśmy, jest inscenizacją. Zaczęliśmy rozmawiać o tej propagandzie. Jak to jest, że twoim zdaniem, jak to jest, że mamy czasami problem, żeby przebić się z tymi informacjami z wojny, żeby pokazać te autentyczne sytuacje, w których ty też bierzesz udział, czasami nawet relacjonujesz do bólu. Twoje filmy z akcji ratowania ukraińskich żołnierzy wywołują nawet czasami pytanie, czy taka treść powinna się pojawiać, ale może właśnie powinna, bo inaczej takie głosy z kolei pojawiają się w przestrzeni publicznej, że to inscenizacja, a nie wojna.
Pozdrawiam komentującego z całego serca, natomiast tutaj poddałbym wątpliwość wiarygodność takiej obserwacji, bo od paru tygodni Kijów jest regularnie bombardowany, regularnie nad miastem unoszą się kłęby dymu, więc jeżeli ktoś tam był, a dalej twierdzi, że jest to inscenizacją, to jeżeli jest to osoba zdrowa, myśląca, zdrowa psychicznie, to nie mogłaby stwierdzić, że jest to inscenizacja. Ja natomiast na bieżąco zamieszczam informacje o naszej pracy z kilku względów. Po pierwsze, chcemy, żeby prawda o tej wojnie była obecna, aby prawda zniekształcona o tym, jak ona wygląda, była w świadomości naszej, polskiej, dlatego że kto wie, czy za jakiś czas my też nie będziemy udziałem tej strasznej tragedii, jaka tutaj się dzieje. Druga rzecz, my jako medycy utrzymujemy się całkowicie z datków ludzi, nasza praca jest bezpłatna, jest to całkowity wolontariat. Chcemy, żeby ludzie, którzy są naszymi darczyńcami, zobaczyli, jak wygląda nasza robota i że te wszystkie środki, które są nam przekazywane, ratują życie, realnie ratują życie. W wojnie pierwsza umiera prawda. Ja 10 lat temu, zaczynając pracę na froncie, podjąłem decyzję, żeby po pierwsze ratować ludzkie życie, ale po drugie ratować prawdę, bo sam byłem ofiarą propagandy rosyjskiej. Zanim pierwszy raz pojechałem na front na Ukrainę, sam wierzyłem w te fejki Rosji na temat Ukrainy i tego, co się działo.
Za chwilę pewnie wrócimy jeszcze do tego pytania o pomoc. Przy okazji możemy pozdrowić naszego wspólnego znajomego biznesmena, przedsiębiorcę z Lublina, Maczka, który stale też wspiera twoje działania, ale teraz wywołałeś Kijów, więc przeniesiemy się do Dmytra Antoniuka. Dmytro też ma pytanie. Dmytrze?
Dzień dobry, panie Damianie. Ja mam pytanie ci. Wszystko jest, co jest potrzebne dla medyków, dla ratowania żyć naszych obrońców. Ci jest nadal potrzeba we wspieraniu. Ci macie wszystko potrzebne dla pracy.
Tutaj jest bardzo różnie, jeżeli chodzi o logistykę. Są jednostki, to jeżeli chodzi o medycynę i nie brakuje nic, ale jest na przykład problem z logistyką, kwestią grzałek, gazu, paliwa. Są miejsca, gdzie na przykład ta logistyka bytowania w takich miejscach. My teraz znajdujemy się w okopie, który jest dookoła obity folią, tak żeby nie było większej wilgoci. Jest ogrzewany gazem, więc my żyjemy w miarę komfortowych warunkach. O ile można mówić o komfortowych warunkach w norze w ziemi, ale są chłopcy, którzy tego na przykład nie mają. Jeżeli chodzi o nas fizycznie, my mamy środki do ratowania chłopaków, problemem są problemy mechaniczne z samochodami. Te samochody się psują, one pracują w bardzo trudnych warunkach. Co rotację tak naprawdę jedziemy na warsztat i bijemy się z czasem, by samochód zdążył być naprawiony na czas następnej rotacji, którą mamy co kilka dni. Bo jeżeli on nie będzie naprawiony, no to nie będzie szans na wywiezienie chłopaków właśnie tutaj ze strefy walk. Więc nie tylko walka z chłodem, z ostrzałem, z czasem ratując chłopaków, ale też walka o utrzymanie gotowości do pracy.
Damian Duda, Polski Medyk Pola Walki. I tak jak przedstawiłem cię, Fundacja w międzyczasie, mówisz o tych potrzebach i to jest ten moment, kiedy możemy państwa poprosić też o to, żeby wspomóc działania polskich medyków. Powiedz, jak to można zrobić, jak temu się może przysłużyć współpraca z Fundacją w międzyczasie.
Jeżeli państwo macie ochotę i wolę, zapraszam na Twittera mojego osobistego Damian Duda, bądź na profil facebookowy albo instagramowy Fundacja w Międzyczasie. W Międzyczasie tam zamieszczamy informacje o tym, jak można nas wesprzeć. Ale można nas wesprzeć też 1,5%, które można w tym roku na nas przekazać. No i oczywiście dobrym słowem. Przy tej całej propagandzie, przy tym wszystkim, co dookoła się nas dzieje, wasze dobre słowa działają dla nas. Piwo napędzają nas do tego, by dalej działać. Dziękujemy za wszelkie wsparcie.
My też dziękujemy Damianie za to połączenie z tego niezwykłego miejsca, jak mówisz o tej butli gazowej i w okopie, który jest obłożony folią. Wyobraźnia pracuje do tych wszystkich zagrożeń, które się pojawiają. Chyba wszyscy rozumiemy, jak jest to wszystko niebezpieczne i skomplikowane. Tylko powiem, że wśród tych komentarzy są też przyzwoite pozdrowienia, w związku z tym pozdrowienia też dla naszego oglądającego, dla słuchającego pana Szymona Ziarko i za ten komentarz szczególnie dziękujemy. Damianie, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymaj się.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających. Do zobaczenia w Polsce.
Proszę państwa, Damian Duda, Polski Medyk Pola Walki, Fundacja w Międzyczasie, był naszym gościem bezpośrednio ze strefy walk, bezpośrednio z okopu. To naprawdę wyjątkowe połączenie. Gdy rozmawialiśmy o tym, czy uda nam się dzisiaj porozmawiać, to wszystko było uzależnione od tego, czy Damian nie wyjedzie na jedną z tych akcji, które przecież służą ratowaniu życia. I widzieliśmy do ostatniej chwili, że to połączenie może być przerwane, że może w ogóle do niego nie dojść. Zresztą w czasie rozmowy słyszeliście państwo też komunikaty z krótkofalówek. To nie inscenizacja, to jest brutalna rzeczywistość. Tak to wygląda na Ukrainie. Tak wygląda konieczność oporu Ukraińców przeciwko Rosji. Przejdziemy od razu do tematu, który jest związany z Polakami w ukraińskiej armii, to albo tymi, którzy wspomagają ukraiński wysiłek zbrojny. Jak państwo widzicie, ci Polacy, którzy jadą jako ochotnicy, oni nie reprezentują państwa polskiego, nie wstydzą się tego, opowiadają o tym głośno. Wiemy o tym, że też osoby z Polski jako ochotnicy biorą udział w walkach na terenie Ukrainy. Są takie osoby i też o tym opowiadamy. Nie zmienia to faktu, że rosyjska propaganda musi dodatkowo wymyślać jakieś swoje przykłady. Artur Żak, jak zwykle specjalista od spraw rosyjskiej propagandy, taki przypadek kolejny państwu teraz przedstawi.
W rzeczy samej kolejny przypadek to puławianin w rękach rosyjskich żołnierzy, puławianin, który dostał się do niewoli. Oczywiście puławianin, tutaj mówię w cudzysłowie, bo tak on jest przedstawiany przez liczne kanały telegramowe powiązane czy z tak zwanymi korespondentami wojennymi, którzy relacjonują ze strony rosyjskiej tę wojnę, czy też oficjalnymi mediami rosyjskimi. Proszę zobaczyć filmik, który opublikowała właśnie rosyjska propaganda.
Zobaczyć, mówiąc o tym dźwięk.
W rzeczy samej, bo jesteśmy także na falach radia wnet. Tam człowiek leżący w łóżku, człowiek prawdopodobnie ranny, mówi o tym, że jest polskim najemnikiem z Puław, który walczył w ramach sił zbrojnych Ukrainy. Proszę zobaczyć i posłuchać, co mówi ten człowiek.
Widzimy film, ale nie słyszymy, Arturze, więc...
Na razie nie słyszymy dźwięku, pieniądze. Za chwilę pewnie się zjawi.
Chciał zarobić pieniądze. Był o Krymkach. Rosjanie zaczęli strzelać. Zaczął się szturm. Potem wybuch i wszystko. Oglądam obok. Nigdy nie ma. Ukraińska armia uciekła. Ze sobą też uciekła i po prostu został się jeden. No to wszystko. Zaraz o tym myślę jeszcze rano, bo źle się czuję. Ale mogę powiedzieć, że nie chcę kontaktować ze sobą z ukraińskimi wojskowymi. Bo po prostu, kiedy była sytuacja сложна, oni po prostu ubiegli. I jeszcze dziękuję wojskowych, Rosjan wojskowych, bo pomagają dziś mnie. Dobrze, wszystko w porządku. I już czuję siebie lepiej niż do tego, kiedy byłem.
Tym nienagannym polskim akcentem, w cudzysłowie oczywiście nienagannym, ten człowiek opowiada o swoim wydarzeniu, mówi, że pojechał zarabotać pieniądze, więc to jest nastawione tylko i wyłącznie moim zdaniem na wewnętrznego odbiorcę rosyjskiego, który nie rozpozna, że to nie jest język polski de facto. Całkiem prawdopodobne, że ten człowiek to jest ukraiński język. Wojenny, możliwe, że z zachodniej Ukrainy, dlatego trochę zna język polski. Możliwe, że po prostu był w Polsce w pracy i dlatego trochę się nauczył języka polskiego, a rosyjscy żołnierze wykorzystali tę sytuację. To, że to krąży po rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, mnie akurat nie dziwi. Niestety ta informacja, ten film jest też udostępniany przez polską przestrzeń informacyjną. Tutaj między innymi twitterowiec Michał Marek dobrze opisał tę sytuację, zaznaczył, że między innymi te materiały są kolportowane przez Piotra pana Siuka. Niestety takie rzeczy też trafiają do zachodnich mediów, do mediów polskich i są wykorzystywane przez propagandę rosyjską. Pawle?
I to właśnie chciałem usłyszeć od ciebie, Arturze, i jakbyś tego nie powiedział, to zadałbym ci pytanie, bo zacząłeś od tego, że jest to propaganda nastawiona na wewnętrznego użytkownika. No rzeczywiście, ten język polski, który słyszeliśmy, język polski, to w ogóle jest nierealne, nie można użyć tego stwierdzenia w stosunku do tego, czym się posługiwał ten człowiek. Mamy takie też komentarze, to z kolei na Facebooku otrzymałem taki komentarz, który absolutnie jakby odnosi się do tego zjawiska, że to nie jest język polski, ale jednak okazuje się właśnie to, co powiedziałeś, że są te środowiska w Polsce, które wchodząc w tą rosyjską propagandę dalej upowszechniają takie rzeczy. Od razu odniosę się też do komentarza na YouTubie. Jest prośba po rozmowie z Damianem Dudą, żeby uzupełnić nasz materiał o wskazanie linku, gdzie można wesprzeć fundację w międzyczasie. Dołączymy zapewne do naszych materiałów. Zapraszam Państwa na czarne niebo, News na Twitterze na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się na wschodzie. Tam też wskażemy na pewno link do fundacji w międzyczasie, gdzie Państwo możecie ją wesprzeć finansowo dla części, przynajmniej myślę, że zdecydowanej większości naszych odbiorców opowieść Damiana nie była inscenizacją, jak tu twierdził z uporem jeden z naszych komentujących na YouTubie. Arturze, ale to nie jedyny element związany z rosyjską propagandą. Wczoraj Państwu obiecaliśmy, że opowiemy o propagandzie rosyjskiej dotyczącej ostatnich wydarzeń w Polsce, ale tu pewne zaskoczenie.
Ciekawa obserwacja. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, o aresztowanie posłów, czy też demonstracje związane z przyjęciem mediów publicznych, czy też innych instytucji, to jest to opisane w sumie informacyjnie, bo praktycznie wszystkie rosyjskie media poświęciły temu czas. To był i Interfax, i TASS, i Kommersant, i nawet Nowaja Gazeta, uznawana za medium opozycyjne w stosunku co do Kremla, odnotowało ten fakt, ale moim zdaniem potraktowało to to zdarzenie informacyjnie. Oczywiście były jakieś gniewne wypowiedzi, między innymi Solowiowa, ale to był tylko jego jeden fragment, kilka zdań podczas jego streamu na swoim kanale telegramowym Solowiow. Więc to jest też ciekawa informacja, będziemy drążyć temat. Wiem, że Olga Simaszko też bada temat ze strony białoruskiej.
Arturze, przed nami weekend, a to oznacza, że będzie więcej tych takich publicystycznych w rosyjskim wydaniu programów. Zobaczymy, jak one na to zareagują. Ze słuchaczami Radia Wnet w tym momencie się pożegnamy, tylko powiem, że na kanale YouTube transmisja dalej trwa i zaraz powrócimy do kwestii propagandowych i do kwestii kampanii prezydenckiej w Federacji Rosyjskiej. To będzie jeden z tematów, który za chwilę poruszymy na kanale YouTube. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uczestnictwo w raporcie z Kijowa. Przypominam o naszej akcji patronite.pl. Kośnik Radio Wnet, tam możecie dołączyć się do załogi naszej żółtej łodzi podwodnej. Gorąco Państwa zapraszam do tego, by obejmować przeróżne funkcje na naszej łodzi podwodnej i razem z nami płynąć w tym niezwykłym rejsie. To był ostatni temat w raporcie z Kijowa na antenie. Ci, którzy nas oglądają na kanale YouTube, proszę z nami pozostać. Z radiosłuchaczami na razie się żegnamy. Do usłyszenia jutro w programie wschodnim.
Raport z Kijowa.
Podwodna Radia Wnet. Stop. Nadajemy styczniowy komunikat specjalny. Stop. Trwa patronajtowy zaciąg załogowy. Stop. Odbiór patentu natychmiastowy.
I powracamy do naszej transmisji na kanale YouTube. Paweł Bobołowicz w Vintage Studios w Brwinowie, Artur Żak w Drohobyczu, Metro Antoniuk w Kijowie. Arturze, rozpoczęliśmy naszą opowieść o elementach propagandowych w Federacji Rosyjskiej. Opowiadaliśmy o tym związku z Polską, ale też na terenie Rosji już trwa kampania prezydencka. Przygotowałeś ciekawy materiał na ten temat.
Tutaj tak naprawdę, Pawle, kampania prezydencka w Rosji trwa od 20 paru lat. Wszystkie działania reżimu Kremla, reżimu putinowskiego są de facto kampanią wyborczą. Tak to oceniam. Kampania wyborcza się nie kończy, ona tylko czasami się nasila i czasami są używane i różne mechanizmy. Takie jak na przykład, nie wiem, wojna w Gruzji, czyli zaatakowanie Gruzji, Krym, Donbas i wiele różnych działań. Wspomnę chociażby o wysadzeniu bloków mieszkalnych w Moskwie przed drugą wojną czeczeńską. Niemniej jednak teraz trwa kolejna kampania wyborcza albo kolejna fala kampanii wyborczej Federacji Rosyjskiej. Tak jak już mówiliśmy na antenie Radia Wnet i tutaj na kanale YouTube'owym, Putin chciał tak naprawdę temat wojny usunąć ze swoich wypowiedzi. Jego przemówienie, najkrótsze przemówienie w historii, orędzie noworoczne, praktycznie w ogóle nie odniosło się do wojny. Niemniej jednak tutaj w trakcie kampanii Kreml stworzył spot wyborczy, reklamówkę, dosyć ciekawą reklamówkę moim zdaniem, odwołującą się właśnie do wydarzeń wojennych. I tutaj poproszę naszych kolegów realizatorów o właśnie uruchomienie tego filmiku propagandowego, filmiku spotu wyborczego.
Thank you. Выборы сегодня.
Сегодня?
Ну да.
Ну хорошо.
Слышь, а ты в резервистах случайно не снимался?
Не, похож просто.
Реально похож.
Ты за кого проголосовал?
Вообще-то у нас в стране тайное голосование.
Ну да.
С Богом, мужики.
А ты за кого голосовал?
Ну, в стране один президент. И он сказал, Одесса – русский город. А я из Одессы.
Всем постам, всему личному составу, боевая тревога. Выдвигаемся брать укрепрайон.
Принял. Выдвигаемся.
I to właśnie się nazywa inscenizacja.
Poczekaj chwilę, bo ja muszę to skomentować najpierw, bo jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa, że rzadko nam się zdarza, żebyśmy pozwolili na puszczenie całego materiału propagandowego w tym momencie jeszcze w dodatku Putina, ale to tylko dlatego, żebyście Państwo teraz wysłuchali komentarza Artura Żaku. Arturze, co widzieliśmy, co tam było powiedziane? Nie wszyscy nasi widzowie znają język rosyjski.
I to jest właśnie inscenizacja. Jak widzieliśmy, ten teledysk wyborczy został zrobiony bardzo dobrze. Dobra produkcja, dobra reżyseria, dobry scenariusz. Zresztą ten żołnierz biegnący z urną to jest rosyjski aktor grający w rezerwistach, bardzo popularnym, militarnym filmie, serialu tak naprawdę rosyjskim. No i co widzieliśmy? Widzieliśmy tak naprawdę moment głosowania, gdzie zadają sobie żołnierze pytanie, kto na kogo głosował. Jeden żołnierz odpowiada, że w Rosji jest głosowanie tajne i nie odpowiada na to pytanie, a odpowiedź innego żołnierza na pytanie, na kogo głosował, brzmiała mniej więcej w ten sposób. Mamy jednego prezydenta, prezydent powiedział, że Odessa to jest rosyjskie miasto, a ja jestem z Odessy. No i oczywiście przejście, zbliżenie na Putina. Moim zdaniem klip zrobiony bardzo dobrze. Widzimy, że budżet Rosja na propagandę nadal ma bardzo wysoki. No i tutaj po raz kolejny nawiążę. To jest mistyfikacja, to jest inscenizacja. Damian Duda nie jest w miejscu, które jest studiem filmowym i myślę, że każdy, kto by się chciał w tym przekonać, może udać się te 1500, 1600 kilometrów od granicy polskiej i naocznie sprawdzić, włożyć ten palec jak niewierny Tomasz i się przekonać o rzeczywistości.
To zabrzmiało jak zaproszenie dla komentującego polski tytoń. Taki nick jest używany przez tego komentującego, który twierdzi, że na Ukrainie walki to są inscenizacje. Polski tytoń. Jesteś zaproszony przez naszych kolegów na Ukrainę. Myślę, że pomogą się dostać te 1500 kilometrów na linię frontu. Bardzo serdecznie dziękujemy za wyrazy szacunku, za te ładne słowa, które kieruje do nas pan Paweł. Jest pytanie, czy reżim w Kijowie już nam nie przeszkadza, to cały czas opowiadamy o tym w naszych audycjach, więc jeżeli pan Artur Smulski słuchałby i oglądał tę audycję, wiedziałby jak o tym, co jest w Kijowie i o władzach w Kijowie opowiadamy i czy nam przeszkadzają, czy nie, czy są naszymi partnerami, czy nie. Dmytro Antoniuk, teraz może wróćmy jeszcze na chwilę do spraw właściwie najpierw chyba międzynarodowych, bo dzisiejszej nocy o poranku dowiedzieliśmy się o ataku na terrorystów Huti w Jemenie, w ataku przeprowadzonym sprawnie przy wykorzystaniu olbrzymiej ilości i broni, i sił, przy stworzeniu bardzo szybko koalicji międzynarodowej, żeby w terrorystów uderzyć. I Dmytrze, ty masz tutaj swoje refleksje dotyczące odniesień z Ukrainą.
Dokładnie tak. Dzisiaj w nocy skutecznie zaatakowano terrorystów Hutów w Jemenie, ponieważ oni już od listopada zagrażają szlakom handlowym całego świata przez Morze Czarne. Czerwone, przepraszam, przez Morze Czerwone. I co mi zaskoczyło, no nie zaskoczyło, a po prostu uderzyło w moją wyobraźnię, jest to, jest ta broń i skuteczność, którą ta koalicja z krajów Zachodu i nie tylko, bo w tej koalicji wzięła udział też Australia, na przykład Bahrein, Kanada, Niderlandy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i te kraje po prostu bardzo skutecznie pokazali teraz, że oni nie tolerują działanie terrorystów. I w tym ataku była uderzona na przykład baza wojskowa w Kahłanie, jeszcze jedna awiabaza Al-Dailam, trzy lotniska wojskowych, czyli no niesamowito. I w tym wszystkim brały udział na przykład samoloty typu RAF Typhoon, samoloty typu Voyager i oni kierowali bomby typu PV-4, a również szczególnie skuteczne byli rakiety typu Tomahawk. I tego wszystkiego my potrzebujemy tutaj na Ukrainie. Dla mnie jest to trochę z goryczą to odbieram, ponieważ my prosiliśmy tego wszystkiego już prosimy to dwa lata. I jeżeli by to było przekazane Ukrainie jeszcze w 2022 roku, być może ta wojna w 2023 już skończyła się i skończyłaby się naszym zwycięstwem tak naprawdę. I my bylibyśmy w stanie, jak i jesteśmy nadal w stanie, wygonić naszego wroga z naszych terenów, tylko jeżeli by mieć na to broń. Wczoraj też o tym powiedział prezydent Zełenski, że my na razie potrzebujemy po prostu lotnictwa, my potrzebujemy samolotów dlatego, żeby mieć możliwość kontratakować i dalej skutecznie wyzwolić nasze tereny. Także jak widać, kiedy chodzi o handel międzynarodowy, kiedy chodzi o pieniądze, o zagrożenie dla pieniędzy wielkich mocarstw, no to mocarstwa działają błyskawicznie. No a w naszym przypadku niestety nie jest tak.
Wiele goryczy w tych słowach, chyba goryczy uzasadnionej, przypomnę i dziękuję Państwu, że komentujecie cały czas pod naszą transmisją na kanale YouTube. Serdecznie do tego zapraszamy i cieszymy się, że dołączają się nowe osoby do tych komentarzy. Pozdrawiamy Anatolia Kurnusowa. Pozostańmy w tematach frontowych, smutnych tematach frontowych. Maksym Krywcow, sygnał wywoławczy Dali, ukraiński poeta, działacz społeczny, ochotnik, żołnierz i młodszy sierżant Sił Zbrojnych Ukrainy, zginął 7 stycznia 2024 roku na froncie. Arturze.
Wczoraj się odbyło pożegnanie w Kijowie, dzisiaj oczekiwany jest pogrzeb w Równym. No niestety, to jest kolejna osoba, z którą mogliśmy tak naprawdę kontaktować niemalże codziennie. On bardzo często publikował swoje materiały w internecie, zarówno te pisane, okraszone właśnie zdjęciami z tych miejsc, łagodnie mówiąc, niebezpiecznych, ale także publikował filmiki, na których czytał poezję, własną poezję, czy też poezję między innymi Stusa, tego poety ukraińskiego, który, zaznaczę, w połowie lat 80. został zakatowany w sowieckich więzieniach, gdzie my często uznajemy, że ta połowa lat 80., czasy pierestrojki, że to już były czasy bezpieczne. Niemniej jednak ten młody człowiek, urodzony w 1990 roku, więc to jest naprawdę bardzo młody człowiek, tuż po Majdanie trafił na front. Przez wiele lat służył, po zakończeniu służby wojskowej także pomagał wojskowych w centrach rehabilitacji wojskowych. no, z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę znowu trafił na front. My jego często mogliśmy widzieć, jego zdjęcia, tutaj widzicie zdjęcia właśnie Maksyma ze zwierzętami, często z psem, ale najczęściej z rudym kotem, który mu towarzyszył, który chodził niemalże koło jego nogi. Na wielu filmikach widzieliśmy tego kota, na wielu filmikach czy też postach Maksyma. Maksym bezpośrednio tak jakby się też zwracał do swojego kota w formach wierszowanych. No tutaj ja nie jestem niestety specjalistą od wierszy, jestem daleki akurat od tej sztuki. Niemniej jednak połączenie to wywoływało zawsze u mnie, no przepraszam za kolokwializm, taki gul w gardle i wzruszenie. Było wiele filmików, ale 6 ta osoba zginęła i taki najbardziej chyba przejmujący filmik, a bardziej kreskówka została już stworzona po jego śmierci, stworzona przez osoby, które były mu przez ten cały czas, łagodnie mówiąc, przychylne.
Zaraz ten film animowany, tę kreskówkę zaraz pokażemy, ale jeszcze Dmytro Antoniuk.
Ja po prostu chciałem skomentować jeden z komentarzy na naszej stronie w YouTubie. Pan Artur Smulski mówi, że Krym, obszar, na którym 85% ludzi mówi po rosyjsku, zgadza się. No, w niektórej mierze, że zgadza się, chociaż trzeba powiedzieć, że na Krymie też mieszkali zawsze i nadal jeszcze mieszkają spora część Tatarów krymskich, mówiących po tatarsku. Ale tak, na Ukrainie też są bardzo dużo różnych przestrzeni, gdzie większość ludzi nadal jeszcze gada po rosyjsku. Jak na przykład akurat Donbas, jak też tereny, no być może w Mikołajowie, być może w Chersoniu, ale to znaczy, że to trzeba oddać Rosji, pan uważa, i to po prostu pan popiera narrację rosyjską i putinowską, mówiącą o tym, że jeżeli mówią ludzie po rosyjsku, to znaczy, że to jest ziemia rosyjska. No to można w taki sposób po prostu przekroić całą mapę całego świata.
Dziękuję za to uzupełnienie, a ponieważ na chwilę oddaliśmy się od tematu, o który poruszył Artur, to ja jeszcze wrócę na chwilę do propagandy, bo wśród tych różnych przykładów przyznam się Państwu do pewnego zdjęcia, które kiedyś zrobiłem, zdjęcie, które było opublikowane, ono nie jest zdjęciem wstydliwym, tylko wręcz przeciwnie, to jest zdjęcie, z którego byłem bardzo dumny, ale zrobiłem to zdjęcie polskiej dziennikarce, która właśnie do mnie w tym momencie pisze i o tej sprawie przypomina, bo śledzi nas też na YouTubie. Serdeczne pozdrowienia dla Bianki Zalewskiej. Kiedyś zrobiłem zdjęcie Bianki w okopach, to był rok 2014, grudzień, w okopach, gdy filmowała ukraińskich żołnierzy, a to zdjęcie było zrobione z dosyć dużej odległości i później część tego zdjęcia, czy właściwie takie pomniejszone zdjęcie w gorszej jakości, było wykorzystywane przez wtedy tak zwane separatystyczne portale do tego, żeby pokazać Biankę Zalewską jako snajperkę i było wykorzystane to zdjęcie, kobieta w okopie, coś trzyma w rękach, miało to sugerować oczywiście odbiorcy, że to jest karabin snajperski, a była to kamera. Przepraszam cię, Bianko, za to, że być może wtedy naraziłem cię na ten atak i oskarżenia o to, że jesteś z snajperką. Dzisiaj Bianka ogląda nas z rudym kotem i to oczywiście nawiązanie do tej wstrząsającej, smutnej historii Maksyma Krywcowa, ukraińskiego poety, który walczył od 2014 roku z krótkimi przerwami, ale za każdym razem jako ochotnik, który zginął 7 stycznia w okopach na wschodzie Ukrainy. Zginął z kotem, o którym pisał i któremu poświęcił przepiękny wiersz. Artur Żak powiedział, że nie jest specjalistą od wierszy, ale ja Państwa zachęcam do odwiedzenia profilu facebookowego Maksyma Krywcowa. On nie jest zamknięty, on wciąż jest otwarty i można zobaczyć tam i zdjęcia Maksyma, i poczytać jego poezję, posłuchać, jak czyta on poezję Wasyla Stusa, to o czym przed chwilą Artur mówił. Warto może powiedzieć, że w ubiegłym roku Maksym Krywcow opublikował autorski zbiór wierszy z otworu strzelniczego, i który został uznany za jedną z najlepszych ukraińskich książek 2023 roku przez ukraiński Pen Club. Taka smutna ta wiadomość. I proszę Państwa, no oczywiście tak, zachęcam do śledzenia wiadomości ze wschodu na kanale twitterowym, czyli obecnie portal X Czarne Niebo News. Zapraszam do słuchania, oglądania naszych audycji, programów. Jutro zapraszam do wysłuchania programu wschodniego, tylko w formacie audio na antenie Radia Wnet o godzinie 10. I żegnamy się z Państwem, żegnamy się tą smutną kreskówką, tym smutnym filmem animowanym poświęconym ukraińskiemu poecie Maksymowi Krywcowowi i jego kotu.